Moi drodzy, czy zastanawialiście się kiedykolwiek, przychodząc na to nabożeństwo gorzkich żali, nad jego niesamowitą chrześcijańską mądrością? Zobaczcie, że w tych pieśniach żałobnych, które rozpamiętują mękę Pana Jezusa, czy żal i ból Najświętszej Maryi Panny, w sumie to nie są gorzkie żale nad nimi. Przecież Chrystus wie, dlaczego zmierza na Golgotę. Faktycznie jest popychany, ale On już wcześniej powiedział swoim uczniom, co się stanie, jaki los go czeka. Zgodził się wypełnić wolę Ojca aż do końca. Wie, jaki jest cel Jego wspinania się na ten niewysoki, ale bardzo trudny szczyt, o czym ostatnio mówiliśmy. Matka Boska, tak samo idąc za Jezusem, wie, dlaczego On podejmuje tą drogę krzyżową. Może tak po ludzku, po matczynemu nie zgadza się na to, ale idzie, ufa. Moi kochani, gorzkie żale są nabożeństwem, które otwiera przede wszystkim nas na boską miłość, które pomaga nam popatrzeć na siebie, na naszą kondycję duchową, które pomaga nam prosić Boga, właśnie tego dźwigającego krzyż, i Maryję, której zabierają Syna, o tę łaskę naszej przemiany i naszej wytrwałości w dobrym, w czynieniu dobra. Wielkie dzięki za to, że podjęliście się tej drogi wspinania z Chrystusem na Kalwarię. Jak ostatnio mówiłem, nic nie zrozumiemy z tego naszego życia chrześcijańskiego czy z nauki Chrystusa, którą słyszymy co niedzielę albo i częściej. Nic z tego nie zrozumiemy, jeżeli nie pójdziemy z Chrystusem na tą trudną górę, jeżeli nie spojrzymy na Jego krzyż. Ten krzyż staje się dla nas dzisiaj pewnego rodzaju filtrem, przez który każda nasza myśl, każdy nasz czyn powinien być przepuszczony, albo jeszcze inaczej mówiąc, wszystko warto robić, myśleć, mając w perspektywie zawsze krzyż Pana Jezusa. Zobaczmy, krzyż, w który się bardzo często wpatrujemy, jest obrazem ludzkiej nędzy i Bożej chwały. Krzyż, w który się wpatrujemy, jest przerażający, bo widzimy w nim ludzką słabość. I postać Jezusa na krzyżu też przeraża i często przerasta nasze wyobrażenia. Pamiętamy, że Pan Jezus przed drogą krzyżową został skazany na biczowanie. Może nie jeden z was oglądał film Pasja Mela Gibsona, może nie jeden z was był zniesmaczony tym, jak mocne obrazy w tym filmie występują, ale moi kochani, nie ma się co oszukiwać. Tak właśnie było. Rzymskie biczowanie było niejednokrotnie tak okrutne, że ludzie nie wytrzymywali tego. Już tutaj umierali, na tym etapie. Więc to już był cud, że Pan Jezus to przeżył i miał dalej iść siły z krzyżem, na pewno też nielekkim. Mógł podjąć tą drogę na Golgotę. Na pewno ten widok musiał być przerażający, na tyle, że czytamy w różnych dziełach ówczesnych ludzi, którzy też mieli świadomość, czym jest śmierć na krzyżu. Pisali takie słowa, na przykład jeden z greckich pisarzy prosił, by zlikwidować z greckiego alfabetu literę tau, czyli dzisiejsze nasze T, ze względu na podobieństwo do krzyża. Z kolei Cyceron mówił tak: kat, zakryta twarz i już sam wyraz krzyż powinny być daleko, nie tylko od ciała obywatela rzymskiego, ale także od jego myśli, oczu i uszu. Wyobraźmy sobie przerażający widok. I wobec tego, jak zaskakujące są słowa Pana Jezusa, pierwsze wypowiedziane z wysokości krzyża. Właśnie o nich dzisiaj sobie troszkę powiemy. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W sercu naszym zadajemy sobie pytanie, no jak nie wiedzą, co czynią? Dobrze wiedzą. Przecież tam na placu Piłat pokazywał na Jezusa, postawił koło niego zbrodniarza, Barabasza, który zabił wiele osób, który wiele zła zdziałał. I wtedy Piłat zadał im to pytanie, czy chcecie, abym wam Jezusa, którego uważacie za króla żydowskiego, skazał, czy może Barabasza, który wiele zła popełnił w swoim życiu? Co krzyczeli? Z Jezusem na krzyż. A cóż on takiego wam uczynił? Oni jeszcze bardziej krzyczeli. Z Jezusem na krzyż. Jak więc Pan Jezus mógł mówić, że oni nie wiedzieli, co czynią, skazując go? Moi kochani, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie musimy pamiętać, że wyobrażenie tamtych ludzi o Mesjaszu, który miał przybyć, o czym jest mowa w całym Starym Testamencie, który miał ten naród wyzwolić, było całkowicie inne. To błędne spojrzenie na rozumienie Zbawiciela na pewno było spowodowane sytuacją, kontekstem historycznym, politycznym. Zobaczmy, Żydzi w tamtym czasie byli w niewoli, a to kiedyś był naród wolny, cenił swoją wolność. Pamiętamy, jak bardzo go kosztowało to, by z tej niewoli egipskiej przeszedł do wolności, do swojej ziemi obiecanej, którą im Pan Bóg dał. Pamiętamy też, że chyba żaden Żyd z niewoli egipskiej nie dotarł do tego wolnego kraju. Wszyscy na pustyni umarli, ale dali wolność swojemu narodowi, nowemu pokoleniu. To byli nowi ludzie, którzy otrzymali ziemię Kanaan. Cenili sobie na pewno wolność, zresztą jak każdy z nas. I kiedy w tym momencie historii znajdowali się w niewoli rzymskiej, kiedy wszystko zostało ograniczone, kiedy nie pozwalano im na swobodne zarządzanie swoim krajem, na bycie odpowiedzialnym za swoją ziemię, za swój naród, za swoją religię, oczekiwanie Mesjasza łączyło się z innym wyzwoleniem, zupełnie wyzwoleniem spod władzy rzymskiej. I kiedy stawiano tego pokornego człowieka, Pana Jezusa, przed ich oczy, który mówił bardzo wiele o miłości, który mówił o tym, żeby oczyszczać swoje serce ze słabości, z grzechów, który mówił bardzo o przebaczeniu, nie pasował do ich wyobrażenia Mesjasza, który miał przybyć, który miał ich wybawić, wyzwolić. Więc dlatego nie rozumieli Jezusa i zgotowali Mu krzyż. Bo nie wiedzą, co czynią, przebacz im, Ojcze. Moi kochani, usprawiedliwienie takiej postawy znajdziemy dopiero po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy święty Piotr będzie głosił właśnie Chrystusa jako Mesjasza, Chrystusa, który przyszedł wyzwolić każdego człowieka i ukazywał to wyzwolenie nie w wymiarze politycznym, geograficznym, ale właśnie w wymiarze duchowym, gdzie człowiek nie może nic uczynić, wtedy święty Piotr na placu do zgromadzonych, a może i tych samych Żydów, którzy wcześniej krzyczeli na krzyż z nim, mówił do nich tak: lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, pokutujcie więc i nawróćcie się. I wtedy, jak mówią Dzieje Apostolskie, ci właśnie przemienieni tą nauką, tym Chrystusem zmartwychwstałym, kiedy ta sytuacja historyczna nie zmieniła się, kiedy panowanie Rzymian wciąż trwało, wtedy ci sami ludzie przyjęli naukę Jezusa i bardzo wielu z nich prosiło o chrzest. Dlatego my dzisiaj rozumiemy, że Pan Jezus na krzyżu usprawiedliwia ich miłością. Rozumiemy też dzisiaj tą ich nieświadomość, i w ludzki sposób błędną drogę. Pan Jezus zawsze taki był, zawsze kierował się miłością wobec drugiego człowieka. Pamiętamy sceny z Nowego Testamentu, może szczególnie tą, kiedy tłum przywleka pod nogi Jezusa kobietę, nierządnicę, która zdradziła swojego męża, która zdradziła, można powiedzieć, miłość ludzką, przyprowadzają i też krzyczą: ukamienować. Prawo nasze wyraźnie mówi: kamienie na nią, zasłużyła na karę, nie ma wątpliwości. Ale pamiętacie reakcję Pana Jezusa? Wcale nie bierze kamienia, wcale nie zachęca do rzucania. Mówi tylko: popatrzcie do swoich serc. Jeśli mamy to samo prawo i tym samym prawem chcemy rozstrzygać problem tej grzesznej kobiety, to popatrzcie najpierw na siebie, popatrzcie najpierw do swoich serc. I jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy weźmie kamień i rzuca. I jak mówi Pismo Święte, od najstarszego zaczęli się rozchodzić, czyli ci, którzy mieli, można tak powiedzieć, najdłuższy staż swojego życia, w momencie, kiedy popatrzyli w to swoje życie, zaczęli bać się tego prawa nienawiści, prawa rygoru, a nie prawa miłości. Ale powiedzmy sobie szczerze, w tej scenie z grzeszną kobietą Pan Jezus wcale nie pochwala grzechu, żebym też był dobrze zrozumiany. Pan Jezus nie mówi, że dobrze zrobiła, nie płacze nad nią, nie użala się. Pan Jezus wie, że grzech, który uczyniła, zniszczył miłość, którą ofiarowała komuś, swojemu mężowi, któremu miała być wierna. Ale Pan Jezus wie także, że jest w niej potencjał dobra, jak w każdym z nas, w każdym człowieku. Jest w niej potencjał dobra, który trzeba uruchomić właśnie miłością, żeby przywrócić jej świadomość jej miłości, tej miłości, którą straciła, miłości prawdziwej, niezafałszowanej, żeby naprawić to, co jest do naprawienia, bo przecież życie jest jeszcze przed nią. I Jezus powie do niej: idź, nie grzesz więcej. Zobaczcie, po raz kolejny daje Jezus człowiekowi szansę na poprawę swojego życia. Daje szansę. Jan Paweł II na Jasnej Górze powiedział takie słowa, 83 rok. Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością. Przebaczać nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii. W tym kontekście dwie krótkie historie. Jedna matka modliła się, żeby jej syn został kapłanem. Zanosiła do Boga swoje modlitwy, bo uważała, że ześle błogosławieństwo dla swojej rodziny. I kiedy syn oznajmił, że idzie do seminarium, rzeczywiście była bardzo szczęśliwa. Uważała, że to jest właśnie ta modlitwa, że właśnie ona zostaje wysłuchana. Jak bardzo szokujące dla niej musiało być, kiedy w październiku 84 roku w Białymstoku, w prosektorium, musiała zobaczyć jego ciało. Zmasakrowana twarz, prawie nierozpoznawalna, podarta sutanna na jego ciele, pokrwawiona, ręce powykrzywiane. Matka kapłana może nie była nawet świadoma tych ostatnich słów księdza Jerzego, które wypowiedział w Bydgoszczy, kiedy wkraczał na swoją drogę na górę Golgotę. Tam przed odjazdem powiedział takie słowa: módlmy się, byśmy byli wolni od lęku i żądzy odwetu. Byśmy byli wolni od lęku i żądzy odwetu. Może ona tych słów nie słyszała, ale na pewno doskonale je rozumiała. Zresztą zawsze rozumiała tą jego walkę o Polskę wolną, chrześcijańską, katolicką, Bożą, kierowaną sercami ludzi Ewangelią. Dlatego też, kiedy ciekawi reakcji dziennikarze zapytali matkę księdza Jerzego Popiełuszki, powiedziała takie słowa: przebaczyłam mordercom mojego syna, teraz się za nich modlę. To morderstwo zostawiło we mnie wielką, bolesną ranę, ale nie trzeba jej rozdrapywać. Niech im Pan Jezus daruje. Najbardziej bym się cieszyła, gdyby mordercy mojego syna się nawrócili. I druga historia. Czytałem swego czasu świadectwo człowieka, który pisze o swojej drodze grzesznej, ale drodze do nawrócenia. Pisze bardzo wyraźnie: zacząłem niszczyć moje małżeństwo. Widziałem, że żona mnie bardzo kocha, ale koledzy, namowy, inny świat. Zacząłem pić. Któregoś dnia wracam do domu i patrzę, nie byłem wtedy pijany, a moja żona leży przed krzyżem, bo zasnęła w takiej pozycji. Kiedy ją obudziłem, zapytałem, dlaczego tutaj leżysz? A ona mówi: zawsze, gdy na Ciebie czekam, modlę się o Twoje nawrócenie. Zawsze, kiedy na Ciebie czekam, modlę się o Twoje nawrócenie. Od tej pory koledzy, alkohol, musieli pójść na odstawkę, bo spotkałem kogoś, kto uratował mnie miłością, miłością. Moi drodzy, na końcu tego naszego dzisiejszego rozważania chciałbym Was zaprosić do modlitwy, bo wiem, że bardzo często wzdłuż naszego życia, czy to w dzieciństwie, czy w młodości, czy w dorosłym życiu, może przez ludzi nieświadomych, może przez ludzi pogubionych, doświadczyliśmy pewnego rodzaju zranienia. Ale dzisiaj to stanięcie pod krzyżem, to wsłuchanie się w słowa Pana Jezusa: przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią, tej modlitwy do swojego Ojca, aby przebaczył im, wpatrzeni w życie Pana Jezusa, w krzyż, w Jego śmierć, chcemy powiedzieć tak samo jak On: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Panie Jezu, poraniony dla nas Zbawicielu, weź nas za rękę, poprowadź nas drogą niełatwej modlitwy. Chwyć nas mocno, byśmy mieli odwagę patrzeć w nasze poranione serca. Możemy to uczynić, będąc świadomymi Twojej miłości i bliskości. Tylko w ten sposób możemy sobie dać z tym radę. Udziel nam szczególnie mocy Ducha Świętego, abyśmy mogli popatrzeć ze spokojem w te wszystkie chwile, do których nie chcielibyśmy wracać, ze względu na ciężar, na ból, które sprawiły w naszych duszach. Daj nam wielką ufność Twojemu miłosierdziu, abyśmy umieli Tobie jako lekarzowi powierzać rany, które sprawiają może i do dzisiaj cierpienie. Prosimy Cię wreszcie, wlej w nasze serca Twoją przebaczającą miłość. I chociaż jeszcze nie rozumiemy, jak to jest możliwe, ale chcemy razem z Tobą przebaczać każdemu człowiekowi, który nas zdradził, skrzywdził, wrogo potraktował, który nas zawiódł. Ty wybaczyłeś, my też chcemy wybaczać. Pomóż nam wybaczać.